Dzień dobry Państwu, Gabriel Garstka i...
Krzysztof Jabłonka.
Tak, dzisiaj,
w duecie.
Tak, w duecie o De Gaulle'u przez pół godziny max. Jak tylko będziemy mogli, to wszystko to, czego nie powiedziano o nim, powiemy dzisiaj. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, a na początek któż inny. Mireille Mathieu o De Gaulle'u, prosimy. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz i dzisiaj o generale De Gaulle'u, jako że 130 lat temu przyszedł na świat w Lille, a 50 lat temu odszedł od nas, no gigant, ogromny.
Gigant duchowy, tak.
Tak, gigant duchowy, no nie tylko, nie? 1,96 m, to zawsze był problem, bo jak wjechał go gdziekolwiek z wizytą, to musieli odpowiednie łóżka znaleźć, odpowiednie pomieszczenia.
A wiesz, jak go przezywano w wojsku? No, szparagiem. Albo dwumetrowcem.
Ale to jak tu uciekać, jak się jest w niewoli? Jak się jest tak 1,96 m, wszyscy widzą.
Z daleka go było widać.
A niezwykły to człowiek, bo był u nas już, proszę sobie wyobrazić, wszyscy o tym wiemy, ale przypomnieć warto, był już u nas w ramach misji wojskowej, jaką Francja przysłała do Polski. No, zagrożenie ze wschodu było tak wielkie, że trzeba było pomocy wojskowej. Ta pomoc przyszła, nie była ona aż taka, jakbyśmy chcieli przede wszystkim, ale była.
Znaczy on przyjechał z armią Hallera w kwietniu, dokładniej na Wielkanoc 19 roku i został z tą armią i był w grupie Henrysa, Pola Prospera Henrysa, która organizowała tutaj, jakby to powiedzieć, prawidłowe zużycie pomocy francuskiej.
Tak, to domyślam się, tak, że to nie było, ale nie tylko, on przecież w Rembertowie, mi to ktoś powiedział, człowieku, jedź do Rembertowa, tam znajdziesz całe wykłady De Gaulle'a, które prowadził dla polskich oficerów.
Oczywiście, zapiski. Jego,
zapiski, tak. Ale nie tylko to, bardzo szczegółowy rozkład, kiedy, gdzie, kto, co, jak. I nie wiem, ciekawy jestem, jak oni to rozwiązali ze strony językowej.
No, ale to jest w późniejszym czasie, to jest 20-21.
Tak, to już było w późniejszym czasie.
A wcześniej on był w Kutnie.
To nie tylko, że w Kutnie.
W Kutnie, we Włocławku, ulicy Cyganki.
No to jestem w ogóle pod wrażeniem, bo to...
na Cygance sobie mieszka.
To jest niesamowite.
No, jest to miasto mojej mamy, więc troszeczkę muszę je znać.
Boże!
No tam to... przeżyła rok 20 jako niemowlę.
Nie mogę. No, teraz jedna bardzo ważna rzecz. Za to pomoc tutaj w Polsce dostał, ja nie wiedziałem, bo nie tylko on, ale wielu Francuzów dostali
Virtuti
Militari piątej klasy, żeby nie było nieporozumień.
Ale srebrny.
Tak. Srebrny, to jest bardzo istotne. I był jeszcze... I to trzeba dopowiedzieć, bo nikt tego nie wie, w ramach Komisji Rozjemczej na Śląsku. Trzecie Powstanie Śląskie zostało wygrane tylko dlatego, że tam ładnie jednak Francuzi się popisali. I nie byli całkowicie po stronie Niemców.
No nie, może nie tylko, ale głównie dlatego, że Francuzi nas przede wszystkim ostrzegli, że grozi nam zły arbitraż. No, że Brytyjczycy, bo tam były trzy państwa, które decydowały, Brytyjczycy, Włosi i Francuzi.
Tak.
No i jak Francuzi się zorientowali, że Brytyjczycy z Włochami już ich przegłosowali, to dali Polakom cynk, słuchajcie, startujcie z powstaniem, bo będzie źle. Będzie gorzej niż na Śląsku Cieszyńskim. I rzeczywiście tylko pszczynę chciano oddać Polakom, czyli taką wioskową część Śląska.
Tak.
I wtedy De Gaulle odegrał rolę jako jeden z dowódców. No mówiąc krótko, rozjemcy mieli rozdzielić walczące strony, strzelając nad głowami.
Tak,
więc nad głowami Polaków strzelano, ale do Niemców to już raczej celnie.
Ja jeszcze powiem jedno, poświęcimy jedną audycję o tej jego tutaj bytności w Polsce, bo warto o tym trochę dłużej. Tam jest parę ciekawych wątków, o które chciałbym jeszcze kiedyś zahaczyć. Dzisiaj nie możemy, mamy bardzo mało czasu. Ja już tylko powiem jedno. Po tej kampanii w Polsce, tego cudu nad Wisłą, autentycznego...
był świadkiem tego i no, on był wierzył w ten cud, on go widział.
Ale to nie tylko
jako
to.
Jako człowiek wiary przyjmował, że to jest cud.
Ale ja jeszcze powiem jedno. On podpatrzył polską kawalerię i to, jak ona funkcjonuje w teatrze
działań. Tak, w bitwie pod Komarowem.
Czym to zaowocowało, Krzysiu? Powiedz, bo w końcu to jest najważniejsze.
Więc on był jednym z pierwszych prokursorów, który zastosował metodę kawaleryjską do czołgów. I powiedział, trzeba się tak zachowywać, jak polska kawaleria, jak polskie konie.
Proszę.
Czyli atakować.
Tak, analogicznie.
I nie oglądać się na jakieś tyły, na linię frontu. Przerwy sobie mogą być, natomiast jest... oczywiście nie daje to zwycięstwa, można być okrążonym.
Albo muszę zastąpić konie czołgami i zasuwamy. I to wszystko.
I niestety, no, zmurszała Republika Trzecia Francuska, bardzo taka, powiedziałbym... No,
kiedyś też o tym się porozmawiamy.
Degrengolada, tak, tak, to na filmie.
Tam jedna Marianna,
O Dreyfusie można zobaczyć.
Nie, Meisztowicz tam napisał książkę na ten temat, wspaniałą.
I, tak, i tutaj nie byli w stanie tego przełknąć. Oni tak byli zasklepieni frontem pierwszej wojny i czysto obronnym myśleniem.
Tak, no, linia Maginota i tak, koniec. Tak, dobrze.
Weygaud proponował też na Wiśle się bronić, tak, a Piłsudski powiedział, żadnej obrony nie wytrzymamy, zawsze nas przeskoczą.
No ja teraz już tylko jadę szybciutko, bo mamy tak mało czasu, że aż mi się czasami niedobrze robi, czy my wszystko zdążymy dzisiaj.
Ale dodajmy jedno, że to, czego nie wykorzystała Francja w latach 30., gdy on napisał tę wojnę manewrową, taką książkę, to wykorzystał Guderian.
No Niemcy po prostu
wzięli... tą metodą francuską rozwalono Francję.
O zgrozo. Proszę Państwa, wszystko potem szło jak spłatka. Wspaniały
ślub. No nie bardzo, bo go tam nie lubiano w armii.
A nie, no on był nonkonformistą numer jeden.
Za karę do Libanu go zesłali.
No więc właśnie, proszę sobie wyobrazić, 29-32, on jest w Libanie, stąd jego znajomość tematyki bliskowschodniej. To jak później...
No i maronitów, tak.
Tak, nie ma tylko maronitów, ale w ogóle. Jak tylko... Jak
i potem
tylko...
umiał to rozwiązać w 41 roku.
Tak? To jest jedno, a drugie, jak odezwał się w 67 po wojnie izraelsko-arabskiej, nie stanął po stronie Izraela, powiem, żeby nie było nieporozumień. Więc dramat jest wielki, bo w końcu wszystko to, co się dzieje, widzi bardzo dokładnie. Jest mianowany pułkownikiem, a potem generałem w 39 roku i dostaje warunkowo generała. I co robi? Oczywiście katastrofa tej biednej Francji, bo dla niej wojna...
I on warunkowo generałem był w 40, wiesz? Oni w
40, nie. Oni go mianowali warunkowo w 39, a w 40 zrobili rzecz haniebną. Zaraz powiem jaką. Po klęsce Francji, gdy on wyjechał do Londynu, pozbawiono go, po pierwsze, obywatelstwa francuskiego, pozbawiono go stopnia generała, czyli nastąpiła degradacja, skonfiskowano wszelkie mienie i oczywiście skazano zaocznie na śmierć, jako że
ale
pojechał do
Londynu. Były dwa procesy. Jeden w Tuluzie, gdzie dostał 4 lata,
tak.
a drugi był w grudniu, Clermont-Ferrand.
Tak. Nie, w Clermont-Ferrand, to już prezydent
był. Skazano go na śmierć zaocznie i skonfiskowano mu majątek.
Tak, no nie po prostu w 34 nabył właśnie to, co tam, w czym do końca życia był tam w Lotaryngii, ten swój pałacyk malutki, ale to wszystko byłoby bardzo sympatyczne i tego, on oczywiście miał to głęboko w nosie, był strasznie sam i w zasadzie wyjeżdżając...
Ciekawe, czy żona była z nim w Londynie.
Nie, ona była z nim, dotarła do niego, tylko nie wiem, czy później, czy wcześniej, bo już mi się nie chciało ustalać, ale on jechał sam. Właściwie zostawił wszystkich, zamiast jechać do Algieru, kiedy już katastrofa, już w Paryżu...
Gdzie Darlan pojechał.
Tak, tam gdzie Darlan. Niemcy już sobie defiladę zafundowali w Paryżu, no i oczywiście te 1,5 miliona jeńców francuskich, to jest nieprawdopodobne. Wszyscy czekali i teraz właśnie ten oprawa muzyczna naszego spotkania to będzie Rina Ketty z piosenką, którą cała generacja, bo moich rodziców, twoich nie może, bo moja mama z Francji pochodzi, oni wszystko to mieli w radiu. Ale nostalgia taka, że aż ojeju. Dopowiem tylko jedną ciekawostkę, a mianowicie, że ten reżim Vichy Petena do 1942 roku utrzymał stosunki ze Związkiem Radzieckim i ze Stanami.
Bardzo poprawne.
Bardzo poprawne, kultura dla Bogoło. No w ogóle, oczywiście była to jakaś tam fikcja, nie da się tego w ogóle ukryć, ale te stosunki istniały. Stany utrzymywały stosunki z Petenem. Związek Radziecki z Petenem. Czyli on tam był w tym Londynie jak palec i przez 2 lata, proszę sobie wyobrazić. Tutaj taka też ważna rzecz. Druga wojna światowa to nie tylko konflikt w Europie, to jest także gra o wszystkie kolonie. Czyli zajęcie Francji to zajęcie jej kolonii.
To jest prawdziwie światowa wojna.
To jest prawdziwie światowa. I tutaj
tu Madagaskar jest taki ciekawy,
Madagaskar,
który odzyskiwano.
Tunezję, jak dostali Niemcy i Włosi Tunezję? Powiedz, Krzysiu.
No, wydano za 1,5 miliona jeńców, o których wspomniałeś.
No
za ich uwolnienie.
Proszę.
Musieli wpuścić do Tunezji najpierw Włochów, potem Niemców. Proszę. Z Włochami. No i stąd jest słynny DAK, czyli Deutsche Afrika Korps, których AK niemieckie, tak, które zjawiło się właśnie w Afryce dzięki tej zamianie jeńców na ziemię.
No ja jeszcze dopowiem jedno, że nie zawsze de Gaulle'owi się coś udawało, że Senegal odmówił przyjęcia go jako przedstawiciela wolnych Francuzów.
No nie tyle Senegal, co Port Dakar,
ale nie tylko. Tam tego było więcej. Nie.
Który otworzył ogień.
Było setka trupów, no i de Gaulle stwierdził, że nie będą Francuzi strzelać do Francuzów, no i do widzenia, ale jeszcze to powiem tylko jedno. był taki moment, w którym wiadomo było, że tych pieniędzy nie mają, prawda, ci Francuzi w Londynie. No i De Gaulle podpisał z Churchillem taką umowę. Chłopie, daj nam pożyczkę, my ci to zwrócimy. Czyli to tak tymczasowo, to wiesz, no proszę. I on cały czas się powoływał na to, De Gaulle. To nie są pieniądze, które nie zwrócimy, to jest pożyczka, my jesteśmy niezależni.
Naród francuski jest wieczny.
Tak, 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 my to wszystko zwrócimy. Ale to nie, to proszę Państwa, to się tylko tak mówi, ale ja nie będę wchodził w te szczegóły. Na szczęście większość kolonii w końcu zaczęła się opowiadać po stronie De Gaulle'a. Wojska francuskie pod koniec wojny wynosiła ich liczba, no 1 200 000 żołnierzy, w czym oczywiście bardzo dużo przedstawicieli Senegalu i nie tylko.
No Marokańczycy.
Marokańczycy bili się we Włoszech, to już nie będę tak, też mówił. Ale ta, cały ten, że tak powiem, zryw.
Świat francuski.
Świat francuski, on właśnie ratował honor Francji, która znalazła się wśród zwycięzców, bo sektor francuski w Berlinie, jak podzielono Berlin, nie zapominajmy.
No, ale dodajmy, że z wielkim trudem.
To z wielkim trudem, to Francuzi? Dzięki Stalinowi. Dzięki Stalinowi, bo od takiego tutaj dać, o, podpisać z nim wszystko, co trzeba, on będzie obecny.
No, nie,
podzielimy tych zachodniaków jeszcze. I rzeczywiście tak. Francja grała tę rolę takiego troszeczkę. No, tu De Gaulle był strasznie, strasznie bystry, bo wykorzystał to i uznanie Rosji sowieckiej, jaka by ona nie była. Jeszcze zarzucano mu, co ty tam robisz, co... Nie, nie, kochani, to nie ma co. A De Gaulle był tak... Też poświęcimy jedną audycję o tych jego sławnych powiedzonkach. Nie będziemy wchodzić, tylko powiem jedno. Jest człowiekiem, który wyzwala Francję, bo Ameryka chciała zrobić taką półkolonię z Francji. Od razu władza...
A nie, aż tak źle nie było, tylko oni chcieli utrzymać reżim wojskowy na czas wojny.
Nie, nie, już były banknoty drukowane, tu no, będziemy
zgoda,
we Francji.
Ale to jeszcze nie jest półkolonia, to daleko.
Tak, nie, nie.
Natomiast Francja... chodziło o to, aby od razu cywilną władzę przejmowali Francuzi. I po to sformowano tymczasowy rząd na 3 dni przed lądowaniem.
Tak, tylko że nie powiedziano De Gaulle'owi, że się nagle będzie w Normandii desant. Nie, nie, 3 dni wcześniej nic nie wiedział.
Ale on taki głupi nie był. Nie, to
nie,
jednak,
no on wiedział, chodziło, że coś się tak, szykuje, chodziło. Oczywiście.
Tutaj dodamy bardzo ważny szczegół dla nas Polaków. Otóż całą gigantyczną armadę, największą jaką świat jeszcze do tej pory wyprowadził z portu brytyjskiego Southampton, polski niszczyciel to był niszczyciel Ślązak. Przy dźwiękach jeszcze Polska nie zginęła. I ta armada wypłynęła wtedy. O 2 w nocy przerwano ciszę radiową i nagle huknął Mazurek i wszystkie bandery podniosły się i ogromny aplauz, jak Ślązak przepływał, gala banderowa przez cały port i jako pierwszy ten przywilej, jako pierwszemu w walce, first to fight, dał Eisenhower właśnie załodze niszczyciela Ślązak.
Dopowiem jeszcze jedno, zanim przejdziemy do następnej ilustracji muzycznej. Powstanie warszawskie, no tak tragiczne, obok paralelnie powstanie paryskie, bo Paryż wyzwolił się sam dzięki oczywiście Amerykanom, którzy zezwolili Leclercowi, czyli generałowi francuskiemu, który był przy De Gaulle, na wkroczenie z czołgami do miasta. Gdyby tego nie było, to byłby to też jakiś bardzo...
Znaczy,
jeszcze ten oczywiście szef garnizonu paryskiego, generał
chodziło o to, że mógł być wysadzony w powietrze, że był zaminowany Paryż.
Ale na szczęście...
I trzeba było zdążyć.
Tak, no i tak.
Był zakochany w Paryżu, ten Niemiec.
On był tak zakochany, jak ja to nie wierzę w to ani jedno słowo.
Nie, ale jednak tego rozkazu nie wydał. No tak mu przypisują. No i dzięki temu... Natomiast ciekawostką tego powstania paryskiego, które było przecież równoległe z warszawskim i pozdrawiano się tam. Polacy gdzieś znaleźli jakiegoś Belga i ten nadał taki płomienny apel, który zresztą został nagrany na płycie, więc jest do odsłuchania, w którym pozdrawia walczący Paryż. Ciekawostką było to, że w jednych dzielnicach toczyły się wojny, a w drugich normalnie funkcjonowały targowiska i tak dalej.
No więc poświęcimy historii Francji. Bardzo, bardzo...
Szczególny ten
jeden odcinek, godzinę, bo porozmawiamy sobie o tym, jak ta okupacja we Francji wyglądała. Ruch oporu, bo to są pasjonujące tematy.
Właśnie ciekawe, sama nazwa oporu pochodzi od Francji. Résistance, ale to był opór wobec Vichy. Był ruch poparcia, protection i był
błagam, błagam, zostawmy sobie te subtelności, które tam miały miejsce. Są
i to się rozeszło na całą Europę.
No, tak, ja tylko dopowiem
u nas
jedno.
Nie było ruchu oporu, u nas było polskie państwo podziemne.
Oczywiście, że tak. I to niezwykła sprawa. I tylko dopowiem jedno. Nasz rząd, który był paralelny do rządu De Gaulle'a, rząd Sikorskiego.
I następcy.
Niestety, cofnięto mu akredytację i Wielka Brytania i Francja Francja, w tym de Gaulle oczywiście, cofnął akredytację rządowi londyńskiemu, także od razu po wojnie rząd londyński jakby stracił rację bytu. Tutaj to niestety zawdzięczamy generałowi, to nie wolno tego ukrywać.
No tak, ale czy by cofnął, czy nie cofnął, to na jedno by wyszło. Jedynie Irlandia nie cofnęła. I był nawet taki projekt, żeby się przenieść do tej Irlandii już za czasu i tam miał egzystować polski rząd na uchodźstwie, ale przyjaciół Polski w Londynie było zbyt wielu.
Tak, dopowiem jedną taką wspaniałą rzecz, taką ciekawostkę. Wśród orderów, jakie dostał, jest taki jeden, który się nazywa Krzyż Zamorskich Teatrów Operacyjnych z brązowymi palmami. Ja bym jeszcze jakieś kokosy dodał, no ale... No,
Kokosy są w ukryciu.
Tak, w ukryciu, dobrze. No więc to oczywiście, że i PRL odznaczył Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski w PRL-u, bo po de Gaulle był 60. Tak, posłuchajmy pieśni Le Chant des Partisans, jakże znaczącej pieśni okresu, w którym Francji działała. No
przetłumaczmy, partyzantów francuskich.
Tak, partyzantów francuskich oczywiście. To i tutaj trzeba wrócić do tematu, bo tak pięknie śpiewali. Temat najważniejszy, ten generał de Gaulle przywrócił Francji nie tylko, że świetność i blask, ale zrobił z Francji potęgę nuklearną. Kiedy Algieria jeszcze była częścią Francji, na Saharze, w 1960 wybuchła pierwsza bomba atomowa skonstruowana przez Francuzów. Także Francja weszła do elitarnego klubu posiadaczy broni nuklearnej. Odstraszania oczywiście, no i była już też w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa, czyli miała prawa weto do wszystkich decyzji.
Po drugiej wojnie, tak.
Tak, po drugiej wojnie. Także tam nie było... To, że tam przegrała wojnę, wyszła... zostawiła w Wietnamie, tak, Krzysiu, nie powiedz. No, co, Wietnam wszystko to... Algieria wszystko...
W Wietnamie przegrano rzeczywiście, wskutek zresztą makabrycznych błędów i niezdolności dogadania się z tymi Wietnamczykami, którzy nie chcieli dogadać.
Ale przecież to jest...
I oddano w spadku ten Wietnam Amerykanom, którzy ponieśli jeszcze większą klęskę.
To w ogóle wszystko, więc tutaj jego więzi z Polską bardzo, bardzo mocne. Ja mówię, że poświęcimy jedną audycję. Przyjechał do Polski w 67, przyjęty oczywiście owacyjnie, wszyscy pamiętali, że
msza święta,
że w 20 roku tu był, nie sposób, nawet w dzienniku telewizji nosili ludzie takie degolówki, te czapki, żeby dobrze pokazać, że pamiętamy.
Ale nie mówiono, że on był w 20 roku, nie pamiętam.
Nie, tak, powiedziano, że tu taki była audycja, do dzisiaj pamiętam w telewizji, jaki numer zrobili, to ciastkarnie tutaj przy Starówce wspominali, że taki pan tu był, tak, bardzo lubił ciasteczka, prawda, nawet tam, ale o tym też porozmawiamy szczegółowo, bo tam się wiążą bardzo ciekawe historie z tym wszystkim. I oczywiście najważniejsze, proszę Państwa, potrafił nawiązać stosunki z Chinami ludowymi Mao Tse-tunga. Wszystkie kolonie dostały autentyczną wolność i protekcję Francji.
W jednym roku, w 60 roku 15 czy 18 państw, więcej im, niż rozpad Związku Sowieckiego.
To jest niesamowite, dlatego że oni zachowali, poza chyba Gwineą, więzi z metropolią. To Francja do dzisiaj jest oknem na świat bardzo wielu krajów afrykańskich i ta Francja nie dała Amerykanom tego w prezencie i zresztą...
Znaczy zagarnąć neokolonialnie.
Tak, nie, po
znaczy
prostu...
oni wygrali kulturą. Utrzymali język. Idącą za tym siłą Francji była kultura. Myśmy zresztą kiedyś byli
ja bym
też
się tu troszkę tak przyhamował. Zostawmy jeszcze z tą kulturą francuską też na
no, ale
inne
to już poświęce. Niestety jest przeszłość w Polsce.
To nie tylko...
My jesteśmy ostatnie dinozaury, które jeszcze kochają język francuski.
Nie tylko to. To już ten język francuski przetrwa. Rzeczywiście, nawet gdybyśmy...
Spika po angielsku. Tak.
Niestety, zaczyna się, ale wrócimy. W Warszawie mamy nie tylko Rondo de Gaulle, ale mamy szkoły.
I pomnik de Gaulle oczywiście.
Mamy piękny, który nam ofiarowano. Nie będę mówił, co się stało w maju 68, bo za długo by trzeba było.
Ale w 70
i będziemy kończyli, musimy kończyć. Tu Darek mi krzyczy, wrzeszczy. Powiem tylko jedno, że o de Gaulle jeszcze jedna audycja będzie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, Gabriel Garstka i
Krzysztof Jabłonka.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.